Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach, a ze mną jest oczywiście królowa live'ów, która jest tylko jedna. Przywitaj się. Nie było ostatnio kici na live'ach, bo jak wiecie, nagrywałem z Sopotu, a wczoraj byłem na mieście. No dobrze, możemy i tak nagrywać. Drodzy Państwo, dzisiaj jestem z powrotem w domu. Dzieje się bardzo dużo, bardzo ważny live, bo miała być deeskalacja, a jest eskalacja. Dobrze, kot się położył. To znaczy, dzisiaj drugi dzień konferencji w Gdańsku poświęcony odbudowie Ukrainy, no ale wszystko przykrywają kolejne awantury polsko-ukraińskie. Wypowiadał się Budanow, wypowiadają się wszyscy święci po obu stronach. Wielki konflikt z merem Lwowa Sadowym o kontrakt dla polskiej firmy, o który wam już wczoraj sygnalizowałem. Teraz wam powiem więcej, bo wychodzą kolejne szczegóły. No ale przede wszystkim każda farsa kończy się tragifarsą. To znaczy wkroczył Jarosław Kaczyński do akcji, prezes PiSu, i oddaje też swój order, a w ślad za nim natychmiast podreptali wszyscy jego kapciowi. I kolejni politycy PiSu też zwracają ordery ukraińskie. Zaraz pełną listę wam powiem. Prezes wyznacza trendy w swojej partii, jak zawsze. Poza tym mamy rozpoczęcie 40-dniowej kampanii zmasowanych ostrzałów dronowych, która ma zakończyć wojnę. Tak, drodzy Państwo, Zełenski to ogłosił. Iran ostrzelał statek pod banderą Singapuru w Cieśninie Ormus, co oznacza, że znowu wszystko może się zacząć kręcić w koło Macieju z powrotem na tym nieszczęsnym Bliskim Wschodzie. No i mamy też rzecz, która mnie bardzo zbulwersowała, czyli wybitna koszykarka amerykańska grająca w NBA, tej dla kobiet oczywiście, pada ofiarą, a już teraz to już jest w ogóle straszne przegięcie, kampanii rasistowskiej. Okej, to tyle, taka jest zapowiedź, będzie więcej, o wszystkim tym wam teraz opowiem w odcinku, tylko jeszcze krótko, jak zawsze, informacje o tym, co się dzieje na kanale. Co się dzieje na kanale? No więc po pierwsze, drodzy Państwo, polecam wszystkim wczorajszy odcinek, przedwczorajszy, przepraszam, z Damianem Dudą. Jeżeli ktoś nie widział, Damian opowiada o tym, jak naprawdę wygląda wojna i walka w strefie śmierci na Ukrainie. Dzisiaj o godzinie 20:00 mega hit, będzie odcinek z panem pułkownikiem Lewandowskim, raport z frontu, no i przewidywanie, czy te uderzenia dalekiego zasięgu, ta 40-dniowa operacja, którą rozpoczęli dzisiaj Ukraińcy, może rzeczywiście złamać opór Rosji i powalić Rosję na kolana. Także widzimy się dzisiaj drugi raz o 20:00, pułkownik Lewandowski, jeden z waszych ulubionych gości. Moja książka Polacy, oczywiście w księgarni internetowej historiarealna.pl, która to, oczywiście każdy egzemplarz z podpisem. I teraz kolejna ważna informacja, drodzy Państwo, w sobotę, czyli już jutro o godzinie 15:00 w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie na pikniku książki spotkamy się. Formuła jest taka, że na miejscu będzie stoisko Rebisu, będziecie mogli kupić wszystkie moje książki, a ja będę podpisywał, pogadamy sobie w nieformalnej piknikowej atmosferze. Weźcie ze sobą dużo wody, bo będzie bardzo, bardzo, bardzo gorąco. To tyle chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Przechodzimy już do naszego live'a, bo zbierają się już powoli widzowie, a dzisiaj dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo i podstawowe pytanie, czy zostaniemy wykolegowani, ograni przez Ukrainę, jeżeli chodzi o no nie tylko naszą pozycję geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest oczywiście jasne, że tu się toczy ta rywalizacja, ale nawet o takie rzeczy jak kontrakty na odbudowę Ukrainy. To już startujemy, tylko w takim razie dajmy ostatnie 20 sekund widzom, żeby się zebrali i jeszcze kciuki dla naszych przyjaciół, czyli kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję. Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a partnerem technologicznym Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, z którym pojedziemy do Japonii już w poniedziałek z Albertem. No i przypominam, że mamy nowego partnera, to znaczy dom maklerski Boś, Banku Ochrony Środowiska, znany w internecie jako bossa.pl. Także inwestujcie mądrze w oparciu o wiedzę ekspercką. Kto otworzy nowy rachunek, ten dostanie moją książkę gratis z podpisem. Wszystkie szczegóły dwa odcinki temu, przedstawiłem w odcinku właśnie z Damianem Dudą. Dobra, tyle. Startujemy, drodzy Państwo. Pora się brać za robotę. Niech zerknę. Jest nas już prawie 2500. Witam wszystkich. Londyn nas pozdrawia. 37 stopni u Was. No, tak patrzę, dzisiaj to u nas chyba też. co najmniej. Nieprawdopodobne upały. Dziękuję Państwu, że oglądacie wszystkie nasze live'y. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite, na YouTubie i tutaj tymi trampkami, donate'ami. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Historia Realna jest kanałem niezależnym i może takim kanałem być, i może nadawać, może przygotowywać dla Was live'y i odcinki, dlatego, że jej siłę, zaplecze finansowe stanowią jej widzowie. To jest takie proste. Tak działają media XXI wieku. To już nie jest czas wielkich medialnych korporacji z kapitałem zagranicznym. Okej, lecimy, drodzy Państwo. Zacznijmy może od wiadomości, którą postanowiłem, bo mnie trochę rozśmieszyła, dać na miniaturkę, czyli Jarosław Kaczyński wkroczył i eskaluje. Ja też zwrócę ukraiński order, bo mam dość wysokiej rangi ten order. Order księcia Jarosława Mądrego, czyli najwyższy, tylko nie pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem w swoim stylu, co? Mam klasę drugą, mówi Jarosław Kaczyński. No ale jakby już oczywiście musiał pogrążyć się w tych wszystkich didaskaliach, no ale sens tej wypowiedzi oczywiście jest taki, że Kaczyński oddaje swój order. To będzie wyraz mojego stosunku, może nie tyle do Ukraińców, co elit ukraińskich. Zapytany, co myśli o tej konferencji, która właśnie dzisiaj jest, drodzy Państwo, drugi dzień, przypominam, w Gdańsku, drugi i ostatni wielkiej konferencji międzynarodowej, którą zbojkotował Zełenski, obniżając rangę, przyleciała pani premier tylko na tę konferencję, czy przyjechała, Julia Świerydenko, w związku z tym no, w zasadzie wielka klapa. Cała ta konferencja odbywa się w cieniu tego polsko-ukraińskiego konfliktu o historię. Na tej konferencji, mówi Kaczyński, jest mer Lwowa. Już niezależnie od tego, że to banderowiec, oczywisty, to człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę, mówił Kaczyński. Jego zdaniem obecność Andrija Sadowego, bo o nim mowa, to jest właśnie mer Lwowa, to oczywiście jest symbol tego, w jaki stosunek ma Ukraina dla Polski. Nie warto mieć złudzeń, ja też zwrócę order i tak dalej, i tak dalej. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze prezes Kaczyński potwierdził, że jest to akt lojalności wobec naszego prezydenta. Takie akty są dziś potrzebne. No i powiedział tak, ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę coraz bardziej. Widzę, że tu chodzi o taki zabieg bardzo szkodliwy, niebezpieczny. Nie będę tego rozwijał. No ale o co chodzi z tym Sadowym? To jest kluczowa sprawa, bo Sadowy oczywiście odpowiedział, zagroził, że Kaczyńskiego poda do sądu, drodzy Państwo, ponieważ twierdzi, że nie oszukał żadnej polskiej firmy, ale cała ta rozgrywka z Sadowym jest bardzo charakterystyczna. Posłuchajcie, otóż to w ogóle było tak, że przed konferencją, i tu się pomylił Kaczyński, bo to nie było w ramach konferencji, tylko rzeczywiście była jakaś druga konferencja, nazywał się Lwowski Dzień Odporności w Gdańsku. I on podpisał tam 6 umów z międzynarodowymi partnerami, tam Litwą, no innymi krajami, Niemcami chyba, jakimiś krajami skandynawskimi i nie podpisał żadną z Polską. I doszło na tym tle do bardzo poważnego konfliktu, ponieważ, tam była Szwecja też wśród tych podpisanych, Czechy, Niemcy i Francja. O, proszę bardzo. To nie są duże umowy, bo dotyczyło to tylko to są umowy warte 2,5 miliona. No ale uwaga, no jest to jednak o tyle zaskakujące, że w Gdańsku odbyła się ten Dzień Lwowski i żadna polska firma nie dostała żadnego kontraktu. No i skomentował to minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który powiedział tak, może to i lepiej, bo polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci, długo nie mogła doczekać się zapłaty. Skomentował. I to oczywiście wywołało olbrzymie zamieszanie. Już wam wczoraj sygnalizowałem o tej sprawie. To jest historia taka, że polska firma wygrała taki kontrakt we Lwowie na zbudowanie rzeczywiście spalarni śmieci, takiego wielkiego zakładu, był warty 40 milionów euro ten kontrakt. Według strony ukraińskiej Polacy nie... O, może ja zresztą przeczytam, co Sadowy napisał, bo Sadowy tutaj bardzo fajnie wszedł w ten konflikt ze swojej perspektywy oczywiście z Polakami i napisał tak, jest w języku polskim powiedzenie, które bardzo lubię, co ma piernik do wiatraka. Zanim zacznie pan komentować sprawę polskiej firmy we Lwowie, radziłbym choć trochę zapoznać się z jej istotą. Na początek proszę udostępnić to ustalenie międzynarodowego arbitrażu, bo tam była jest mowa o jakimś arbitrażu, czym zaraz wam powiem. No ale chodzi o to, według Sadowego, że polska firma się nie wywiązała ze swojego zobowiązania i nie dostała w związku z tym brakujących pieniędzy. Polska firma, Control Process się nazywa ta firma, pokazuje jak było naprawdę, według oczywiście tej firmy, i to pokazuje jak jest klimat do inwestowania, przynajmniej na zachodniej Ukrainie, dla polskiego biznesu. To znaczy mieli zawsze pod górkę problemy, które ta firma miała, ona nie zaprzecza, z realizacją tego były spowodowane tym, że Ukraina raz jest w stanie wojny, a po drugie no trudno się tam robi biznes. W związku z tym ten zakład segregacji i przetwarzania odpadów Polacy zbudowali w 90%, 5. Zabrakło według polskiej strony 2 miesięcy, a cała budowa trwała 2 lata, żeby to sfinalizować i nagle Ukraińcy, drodzy Państwo, odcięli Polaków od placu budowy. Wiszą polskiej firmie 17 milionów. A co wiecie, to znaczy, jeżeli ktoś wisi 17 milionów euro, to znaczy ta firma traci kompletnie płynność finansową. Proszę bardzo, mamy zablokowany dostęp do placu budowy, nie otrzymaliśmy płatności 17 milionów euro, a opóźnienia nie wynikają z ich jakby winy. Natomiast Mer Sadowy twierdzi, że oczywiście jest to Polaków wina, nie dotrzymali warunków umowy, naruszyli te warunki umowy poprzez to, że nie oddali tego zakładu w czasie. I teraz tak, zostały powołane specjalne arbitraże, obie strony się odwołały, te decyzje arbitrażowe nie zostały wykonane, bo słuchajcie, te arbitraże przyznały rację firmie Control Process. I teraz Mer Sadowy twierdzi, że oczywiście żadnych takich arbitraży nie uznaje i tak dalej, i tak dalej. 95% inwestycji zostało zrobionych. W związku z tym, krótko mówiąc, pytanie, czy w ten sposób polscy przedsiębiorcy mogą się spodziewać, że będą w ten sposób traktowani, czyli ten przykład niby drobny, prawda, no bo co to jest, jak tutaj mowa o wielkich miliardach, te 40 milionów euro. No ale po pierwsze dla tej firmy to jest kwestia życia i śmierci. No a po drugie to pokazuje na co, drodzy Państwo, mogą się pisać polscy biznesmeni, którzy zdecydują się na Ukrainie pracować, no na przykład no właśnie na takie historie. Dzisiaj, tak jak Wam powiedziałem, jest drugi dzień konferencji w Gdańsku. No tak powiem Wam szczerze, że mdło to wszystko wygląda. Po tym wystąpieniu Tuska i pani premier wydawało mi się, że może tam będą jakieś konkrety, no ale na razie jest godzina 15 po 12, drugi dzień konferencji, nic tam konkretnego się nie pojawiło. Tygodnik Polityka tam pisze tak trochę optymistycznie, że są pierwsze sukcesy, że są pierwsze kontrakty podpisane. Nie wiem, zobaczymy. Na razie mam wrażenie, to niemiecka prasa pisze o tym otwarcie, że konferencja jest klapą. No i że Polacy jak zawsze pokłócili się, znaczy wschodni Europejczycy między sobą, jest pasztet galimatias. Kanclerz Merz, który występował na konferencji, może to też warto odnotować, powiedział, że my z Polakami potrafiliśmy nasze historyczne anse, mimo tego, że Niemcy dokonali tak strasznych zbrodni na terenie okupowanej Polski odłożyć i teraz współpracujemy i niech to będzie wzorem dla strony ukraińskiej. Sam kanclerz Merz, jak donosi niemiecka prasa, ma dosyć specyficzny pomysł, to znaczy on chce, żeby w imieniu Europy wszystkie decyzje a propos pokoju na Ukrainie były zawierane w grupie E3, czyli 3 największych graczy, Wielka Brytania, Francja i oczywiście Niemcy. Według jednego z niemieckich portali Polacy i Włosi bardzo by chcieli, to znaczy pani Meloni i Donald Tusk by chcieli wziąć w tym udział, ale Merz tak chyba niespecjalnie ma ochotę ich do tego wpuścić do tego grona. No jest to oczywiście dla nas bardzo, bardzo, bardzo niekorzystne, wywołuje wielką frustrację, no i coś to dużo mówić. Oczywiście, że nie wykluczamy, że cała ta rozgrywka Zełenskiego, wywołanie konfliktu w przededniu tej konferencji, jednym z tego powodów właśnie i zamiarów było właśnie spowodowanie, żeby Polskę z tego grona decydującego o przyszłości wykluczyć, no bo tak jak mówiliśmy już tysiące razy, nie ma sensu tego powtarzać, ale powiem skrótowo, po wojnie Polska i Ukraina będą oczywiście rywalami. O to, kto będzie kierował i będzie tutaj miał kluczową rolę w Europie Środkowo-Wschodniej. Stąd już jest to obliczone, moim zdaniem, cały ten konflikt, jego wywołanie przez Zełenskiego na przyszłość, a nie na teraźniejszość. No tu jeszcze minister Sikorski pisze, że najlepszą formą promocji biznesu w swoim kraju jest rzetelne traktowanie tych, którym... A przepraszam, nie, to ja się pomyliłem. Teraz moja pomyłka, sorry, cofam, to nie Sikorski. Okej, dobra. Okej, to może już dajmy sobie spokój z tym Lwowem, bo to jest, ciągnie się tutaj spór, właśnie czytam sobie te swoje przygotowane notatki, mnóstwo jest tych komentarzy, no krótko podsumujmy tylko w ten sposób, że Sadowy pozwie Kaczyńskiego do sądu, a tak w ogóle to już nie jest w Gdańsku, tylko w Düsseldorfie, gdzie dzisiaj ma podpisać umowę o przystąpieniu Düsseldorfu do sieci Unbroken Cities, proszę bardzo. Okej, no to już bicie piany po prostu, co ten Sadowy mówi. Przejdźmy, drodzy Państwo, do konkretów. Tych arbitraży miało być 7, co ciekawe. Ja poświęcam temu naprawdę tak bardzo dużo miejsca, żeby Państwu pokazać, co tam się dzieje. Zresztą rozmawiałem z biznesmenami, którzy chcą inwestować na Ukrainie i mówią, że no właśnie, to jest taki, mają mieszane uczucia. Z jednej strony wiedzą, że są tam duże pieniądze do zarobienia, no ale z drugiej strony obawiają się właśnie nie tylko korupcji, ale takich nieprzejrzystych procedur. Czy tak będzie ze wszystkimi kontraktami? Oczywiście nie wiem. Jedno jest pewne, że pieniądze, które tam wchodzą w rachubę, są naprawdę olbrzymie. Ocenia się, że to może być, nie wiem, 500 000 000 nawet dolarów na stole, jeżeli chodzi o wszystkie kontrakty w najbliższych latach. No, zobaczymy oczywiście. Natomiast w ślad za prezesem Kaczyńskim, zostawmy już Lwów, podążyli kolejni politycy PiSu. Dzisiaj w specjalnym oświadczeniu dowiedzieliśmy się, że były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, czyli były szef MON-u i były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, również oddają swoje odznaczenia. Oni mają różne odznaczenia, tu teraz patrzę, już nie ma sensu tego powtarzać, no ale krótko mówiąc, wszyscy są, proszę bardzo, tu czytam w oświadczeniu, z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej, lojalności wobec prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne, zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie. To jest to oświadczenie, które Kuchciński wrzucił na swój Facebook. A Błaszczak z kolei napisał tak: zwracam order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy. To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego, uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich. Jednocześnie jest to wyraz mojego poparcia dla postawy prezydenta Nawrockiego, który pokazał, że pamięć o ofiarach, godność i tak dalej nie podlegają negocjacjom. Pojednanie może być budowane wyłącznie na fundamencie prawdy. Jak widzicie, prezes dał sygnał i teraz trzech kolejnych polityków zwróciło te swoje PiSu odznaczenia. Myślę, że kolejni będą wchodzić w to. Jest to spowodowane oczywiście, ja nie przeczę, że oni akurat tak uważają, ale w dużej mierze oczywiście tym, że boją się, że Konfederacja tą emocję zagospodaruje i trzeba tutaj wskoczyć na tego konika. To jest oczywiście normalne. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. Tomasz Nowicki dla kota. O proszę, jak miło. Bardzo dziękuję w imieniu kota, który tutaj, nie wiem czy Państwo słyszycie, siedzi koło mnie i mruczy. Reakcje strony ukraińskiej. Budanow, czyli szef chóru, a teraz szef kancelarii prezydenta Zełenskiego, jego prawa ręka, powiedział: uważam to za niedojrzałość ludzi w Polsce, decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu, którzy forsowali, a potem to zaakceptowali, powiedział Kryło Budanow. Powiedział i przestrzegł, że relacje Polski i Ukrainy mogą być jeszcze gorsze. Więc drodzy Państwo, jeszcze wszystko wszystko przed nami. Budanow występował na takim spotkaniu ze studentami na Uniwersytecie Narodowym Akademia Kijowsko-Mohylańska. No i tam oczywiście młodzi ludzie byli bardzo zainteresowani tym i właściwie co się dzieje, pytają Budanowa. On mówi, że mamy do czynienia z napięciem dyplomatycznym. To jeszcze nie jest konflikt, to sprzeczności, to nie szczyt. Proszę mi wierzyć, będzie gorzej. Co wy na to, jeśli wszyscy trochę nie odpuszczą, ocenił szef gabinetu prezydenta Ukrainy. No i teraz tak, no to już ja mówiłem, że była bardzo zła, ocenił decyzja Nawrockiego, jest to błąd, poważny błąd, jest to stara zasada, że należy utrzymywać dobre lub neutralne stosunki z sąsiadami. Napięcia z sąsiadami zawsze rodzą problemy od politycznych po ekonomiczne. Wiecie co? I w tym momencie dosyć żartów. To jest już skandal, co ten człowiek mówi. To znaczy, to jest po pierwsze lekka groźba, jeżeli się mówi, że powtórzmy, jest stara zasada, że należy utrzymywać dobre lub neutralne stosunki z sąsiadami. To nie Polska, panie Budanow, zwracam się teraz do szefa Kancelarii Prezydenta Zełenskiego, wywołała ten konflikt. To są słowa, które powinien pan skierować do swojego szefa. Jako jego doradca i prawa ręka nie powinien pan pozwalać na dokładnie zepsucie stosunków z sąsiadem, jakim jest Polska, bo to strona ukraińska wygenerowała ten konflikt, nadając imię bohaterów UPA jednej z jednostek, konkretnie Centrum Operacyjnemu Północ. No posłuchajcie tego jeszcze raz. Jest stara zasada, że należy utrzymywać dobre lub neutralne stosunki z sąsiadami. Napięcia z sąsiadami zawsze rodzą problemy od politycznych po ekonomiczne. No właśnie. No to po coście wywoływali te napięcia? To nie jest, wyście wygenerowali ten problem. Naprawdę zdumiewające to jest, czego oni się spodziewali, że oni nadadzą jednostce ukraińskiej armii sił specjalnych imię bohaterów UPA, a Polska nic nie zrobi. To właśnie te słowa, które wypowiedział Budanow, powinny zostać skierowane przede wszystkim do jego własnego szefa. I uważam, że to niedojrzałość i co ciekawe, że to jest bardzo dziwna decyzja, nieprzemyślana przez stronę polską. Cytuję to dlatego tak dużo, bo Budanow jest głosem de facto Zełenskiego jako jego prawa ręka. Gdyby mieli coś takiego robić, to powinni najpierw odebrać order Mussoliniemu, powiedział Budanow. I rzeczywiście, drodzy Państwo, Mussolini ma order Orła Białego, w 1923 roku dostał jako głowa państwa włoskiego, natomiast ja dodam tylko tak, raz, no i co na ten Mussolini wadzi, że tak powiem. Nie mamy z nim żadnych konfliktów, nie mieliśmy, znaczy no, nie dokonał żadnej rzezi Polaków jak UPA, prawda? Więc jaki jest w zasadzie problem z Mussolinim? Oprócz jakiegoś takiego, wiecie, kanonu politycznej poprawności. No. Ponieważ ja się temu nie poddaję, więc absolutnie nie przyjmuję argumentacji, że to jest jakiś problem. Nigdy Polska z Włochami, znaczy, przynajmniej nie za Mussoliniego, żadnych konfliktów nie miała, potyczek ani tym bardziej ludobójstwa Włosi na ludności polskiej za Mussoliniego nie mają na swoim koncie. A dodajmy, że to jest zresztą w ogóle odbieranie Mussoliniemu jest niemożliwe, bo Polska nie odbiera orderów pośmiertnie, o czym też już wyjaśniała pani minister z Kancelarii Prezydenta, która jest odpowiedzialna właśnie za politykę orderową państwa polskiego. Minister Dworczyk, słuchajcie, podaje ciekawe wyniki badań na Ukrainie i pisze minister, że mają dla nas szereg ważnych wniosków, niestety większość smutnych. Polityka historyczna Ukrainy od 13 do 25 roku odniosła sukcesy. Skokowy spadek ocen negatywnych UPA z 48% do 8%. No zobaczcie, już wczoraj to mówiłem. Taka sytuacja, którą jeszcze ja widziałem na Ukrainie, że zachód Ukrainy był za UPA, a wschód za Armią Czerwoną się zmienia. Tylko 8% Ukraińców obecnie już jest nastawionych negatywnie do UPA. Więc jeżeli ktoś wam następnym razem powie, że to UPA, kult UPA, Bandery to jest problem tylko zachodniej Ukrainy, to przytoczcie mu te badania. A my tymczasem dostaliśmy fantastyczne wsparcie. Miharu83, bardzo dziękuję, wysyłam kciuka. Jak Polacy nie złapią się za i nie potrząsną Ukrainą, to nic z tego nie będzie. Czują, że nikt im nie podskoczy, bo wyimaginowany sposób bronią niby całej Europy. No przede wszystkim bronią siebie, tak, bo Ukraina walczy nie za Europę, tylko walczy za swoją własną niepodległość. Skutecznie, jak widać, bo mimo 5 lat walki z Federacją Rosyjską tej niepodległości nie straciła. Więc to jest racja, no ale oczywiście, tak jak mówiłem, no Ukraina chce rządzić Europą Środkowo-Wschodnią i Polska jest jej rywalem, a nie sojusznikiem w tym celu. Mamy po prostu sprzeczne interesy na tym odcinku. Już nie mówiąc o rolnictwie, nie mówiąc już o branży transportowej i wielu innych zagadnieniach na czele właśnie z historią. Dobrze, znaczący wzrost pozytywnej oceny OUN-UPA z 19% do 37%. No i jeszcze punkt trzeci, tu pisze Dworczyk, Ukraińcy zapomnieli o polskiej pomocy z 22 roku, zakończył się romantyczny okres w postrzeganiu Polaków, bo wskaźnik sympatii wrócił do stanu sprzed 22 roku. W sumie pozytywny jest odsetek, pisze Dworczyk, osób niezdecydowanych w ocenie ONUPA około 50%, no ale to od tego jest polityka historyczna, żeby tych wszystkich ludzi państwo ukraińskie z czasem urobiło, no niestety tak to wygląda. No. Tutaj to są badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, poważnego instytutu badawczego. No i tutaj pisze Dworczyk, że jest to po prostu klęska na polu polityki historycznej i bilateralnej. Przez ostatnie 3 dekady nie zbudowaliśmy nie tylko instytucji mających realny wpływ na ukraińską opinię publiczną, fundacje, instytuty, etc., ale nawet nie dorobiliśmy się małej grupy osób wpływającej na kształt ukraińskiej debaty publicznej. Widać to doskonale w czasie ostatniego kryzysu. No cóż mogę powiedzieć? Minister Dworczyk oczywiście ma rację co do zasady, ale przypominam, że też był u władzy w tym czasie, nie? I co robił w tym kierunku, to jest też ciekawe pytanie. No. Wczoraj wam zdałem krótką relację z pierwszej demonstracji porannej urządzonej przez panią Płażyńską przed związaną z oczywiście protestem przeciwko tej gdańskiej konferencji. Teraz pora na powiedzenie 2 słów o tym, co było na tej drugiej konferencji zorganizowanej przez Konfederację Korony Polskiej. Demonstracja odbyła się pod hasłem Stop Gloryfikacji Zbrodniarzy. I to był taki wielki baner. Na jednym jego końcu była przekreślona flaga banderowska z tryzubem, a na drugim sylweta taka czarna bandery. Gdańsk przeciwko banderyzmowi, to było drugie hasło tej demonstracji, która zaczęła się o 18 na Placu Solidarności, ale tak jak powiem wam szczerze, że było więcej osób oczywiście niż na tej pierwszej demonstracji porannej, ale nadal to raczej tam z tego co widziałem na zdjęciach to nie powalało to. Wydaje mi się, że to więcej jak widać emocji wywołuje w internecie, ale oczywiście niż na ulicach, ale usprawiedliwieniem oczywiście może być po prostu to, że jest 35 stopni. Kto by chciał wychodzić, protestować, jak można zaprotestować jednym kliknięciem na Twitterze lub w komentarzu pod live'em historii realnej. Celem wydarzenia jest wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec organizacji w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy oraz sprzeciwu wobec ciągłej gloryfikacji banderyzmu i UPA przez władze ukraińskie. No i tutaj przypominają organizatorzy, jak i pan Migawski, że na Wołyniu i w Galicji zamordowali ukraińscy nacjonaliści 100 tysięcy Polaków. Jeszcze jeden z uczestników, bo tam byli reporterzy chyba Wirtualnej Polski, powiedział, nie możemy się na to zgodzić, bo Gdańsk jest miejscem wyjątkowym, tutaj przyjechała ludność z Kresów do Gdańska po pogromie wołyńskim. Ciekawe, prawda? Czyli to też dotyczy no, tych ludzi, którzy tam mieszkają, a konkretnie ich przodków. A teraz, drodzy Państwo, bardzo, bardzo ważna informacja, to znaczy Rosja wmieszała się w tą całą polsko-ukraińską awanturę. Ale zanim powiem wam, co powiedział Pieskow, to jeszcze podziękuję Bartowi Carterowi. Proszę złożyć mojej córce Emilce życzenia z okazji jej 7 urodzin. Oczywiście, pani Emilko, wszystkiego dobrego z okazji 7 urodzin. Miłych, dobrych wakacji pani życzę. Dużo szczęścia, radości i proszę się dalej uczyć języka polskiego, bo wiem, że tata pani puszcza historię realną. Także zapraszamy z tatą do Polski. A ja pozdrawiam oczywiście naszego czeskiego przyjaciela. Na słońcu w Gdańsku ponad 40 stopni. O, masz ci los. Współczuję. No tutaj też wszystko się topi na Mazowszu. Dobra, przechodzimy, drodzy Państwo. Jest trzeci gracz, to znaczy oczywiście Rosja, która do tej pory tylko tam Miedwiediew, pamiętacie, się odpalił, że naziście odebrano order, w związku z tym brawo Polacy. No a teraz Pieskow, rzecznik Kremla, czyli to już jest oficjalny głos, to nie jest jakieś tam wynurzenia po godzinie, po północy w piątek. I co powiedział? um, oskarżył Ukrainę o czczenie nazistów i powiedział tak: na Ukrainie czci się nazistów, w Ukrainie czci się tych, którzy zabijali Rosjan, Żydów, Polaków i innych. Polakom bardzo się to nie podoba z jednej strony. Z drugiej strony zamierzają odbudowywać Ukrainę, która czci tych nazistów, stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Powiedział, że to jest sytuacja paradoksalna, ale najbardziej paradoksalny w tej sytuacji jest brak jakiejkolwiek reakcji ze strony innych europejskich stolic. No wymowne, prawda? Pokazuje tutaj na pewno sprzeczność, to znaczy, że z jednej strony Polacy sprzeciwiają się polityce historycznej państwa ukraińskiego, no ale przechodzą nad tym do porządku dziennego w imię tego, że uważają, że mają wspólny z kolei geopolityczny interes z Ukrainą, która ma być naszym buforem i barierą oddzielającą nas od Rosji. No chyba nie odkrył specjalnie Ameryki, no po prostu tak to bywa między państwami, że w jednych sprawach są interesy zbieżne, w innych rozbieżne. To nie miłość, tylko właśnie no, relacje międzynarodowe, które są trochę jak relacje między kontrahentami biznesowymi. Raz w pewnych sprawach idziemy razem, a raz przeciwko. Okej. I teraz tak, jeszcze prosiliście mnie, żebym skomentował wczoraj podczas live'a, z tego co pamiętam, te wystąpienie ambasady rosyjskiej w Polsce. Otóż ambasada rosyjska w Polsce po tym, kiedy prezydent Nawrocki powiedział, że ukraińscy nacjonaliści mordowali polskich obywateli na Wołyniu i w Galicji, to wtedy ambasada zrobiła taką oświadczenie, korektę. Posłuchajcie, bo naprawdę to jest niezłe. Ofiarami ukraińskich nacjonalistów ZUPA w trakcie rzezi wołyńskiej w latach 43-44 byli Polacy etniczni, jednak od 1 listopada 1939 roku byli oni obywatelami sowieckimi. Po klęsce Polski w wyniku agresji nazistowskich Niemiec we wrześniu 1939 roku zachodnia Ukraina weszła w skład Związku Sowieckiego, jednocząc się ponownie z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Sowiecką. Ja cię, ludzie, to się nie mieści w głowie. Nie no, Rosjanie są po prostu niesamowici i podkreślają, że Wołyń i Galicja Wschodnia to była terytorium okupowanej sowieckiej Ukrainy. Pierwsza fala mordów przetoczyła się przez Wołyń. Członkowie UPA tysiącami mordowali Polaków i przedstawicieli innych mniejszości, nie oszczędzając kobiet, dzieci ani osób starszych. Druga fala rzezi rozpoczęła się w drugiej połowie 1943 roku i tak dalej. No słuchajcie, co wam mogę powiedzieć? To jest oczywiście stara sowiecka śpiewka. Rosja stoi na takim stanowisku, że te sfałszowane wszystkie referenda i w ogóle agresja 17 września, która uruchomiła to, że nasze ziemie wschodnie zostały pod hasłem zachodnia Ukraina i zachodnia Białoruś zabrane i wzięte pod okupację sowiecką, no to oni dzisiaj w 2026 roku po tylu latach nadal uważają, że to był akt wiążący prawnie. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Tylko że tak jak mówiłem wczoraj na live, tylko może to wszyscy już nie widzieli, bo to było pod sam koniec, no to sprawa wyciągania obywatelstwa akurat jest o tyle problematyczna, że ci, którzy mordowali, mieli to samo obywatelstwo, co ci, którzy byli mordowani na Wołyniu, no bo wszyscy byli przed wojną obywatelami II Rzeczypospolitej. Potem Sowieci wszystkim im i Polakom i Ukraińcom z tych terenów nadali obywatelstwo sowieckie, moim zdaniem nielegalnie, żeby było jasne, i ta ambasada nie ma racji. No ale to pokazuje, że akurat jeżeli chodzi o obywatelstwo, no to obie te społeczności na Wołyniu i w Galicji Wschodniej znajdowały się dokładnie w tej samej sytuacji. Schubert 40-40, przecież ci mordercy z UPA byli przed wojną polskimi obywatelami, przeszli w ogóle przez zasadniczą służbę wojskową w Wojsku Polskim. Jeszcze dodajmy, że 110 tysięcy Ukraińców zostało zmobilizowanych i walczyło w kampanii wrześniowej. Spójrzmy, jak tam wygląda frekwencja dzisiaj. Pięknie, wow, 6 tysięcy. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Lecimy dalej, bo dużo przed nami. Jeszcze Iran ostrzelał statek. Operacja Ukrainy 40-dniowa, która ma rzucić Rosję na kolana, i rasizm w lidze koszykówki w Stanach Zjednoczonych. Okej, ale jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj no, taki był wywiad chyba u Terlikowskiego, Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta RP, który dumny z siebie nawet na Twitterze opublikował te swoje najważniejsze złote myśli i powiedział tak: Polska powinna być pierwsza zaproszona do odbudowy Ukrainy. Po prostu Polacy, my Polacy powinniśmy być pierwsi przez stronę ukraińską zaproszeni do tego, żeby odbudowywać Ukrainę. Do tej pory nie było ani gestów, ani realnych działań ze strony ukraińskiej. żebyśmy to my byli fundamentem odbudowy. Polskie firmy, polski biznes, polska gospodarka. No ale posłuchajcie dlaczego. Bo nam się to po prostu zwyczajnie należy, powiedział pan minister. No słuchajcie, zrobiłem wielkie oczy. Dlaczego się należy? No to tak sobie myślałem, może jesteśmy najbardziej konkurencyjni, może nasza dyplomacja to dogadała w jakiś sposób, jakichś deali podpisanych. Nie. Jest, tam się to po prostu zwyczajnie należy, mówi prezydencki minister, za to, co zrobiliśmy. Za to, co zrobił nasz rząd, samorządy, organizacje pozarządowe i miliony Polaków. Chodzi oczywiście o pomoc udzieloną w 2022 roku, czyli puszczenie, po pierwsze danie broni, danie pomocy międzynarodowej, dyplomatycznej, finansowej, no i wpuszczenie do Polski milionów ukraińskich uciekinierów, emigrantów i przyjęcie ich takie serdeczne. Pamiętacie te sceny ludzkiej solidarności wiosną 2022 roku. Jak ja to przeczytałem, to sobie tak myślałem, pomyślałem sobie, że i to na pewno akurat pan minister Bogucki, jeżeli by mu się chciało obejrzeć historię realną, to odebrałby jako chyba komplement. To znaczy, to jest tak arcypolskie, co on napisał. Słuchajcie, nam się należy, bo 4 lata temu zrobiliśmy jakiś gest. Otóż, panie ministrze, polityka to jest bardzo brutalna, asertywna gra. Te kontrakty, o których pan mówi, co nam się rzekomo należy, to trzeba było wtedy dogadywać. Jak mieliśmy coś, żeby Ukrainie dać. Ukraina wycisnęła nas jak cytryna, bo dawaliście wy, jako politycy, klasa polityczna, wszystko na piękne oczy, co tylko oni chcieli, licząc, jak mówił wasz prezydent poprzedni, czyli Andrzej Duda, że Ukraina potem nam okaże wdzięczność. Otóż wdzięczność nie jest walutą polityczną. Nic się nikomu nie należy za jakieś dawne zasługi. Te rzeczy trzeba wyszarpywać kłami i pazurami. Ukraińcy mają mentalność posowiecką, są bardzo twardymi graczami i z nimi trzeba rozmawiać po prostu dokładnie w ten sam sposób. A nie, polscy romantycy w 22 coś zrobili i w 26 się obrażają, że Ukraina jest niewdzięczna, nie daje nam kontraktów. No tak się, drogi panie ministrze, tego nie załatwia. Naprawdę, myślę, że mówiąc bardzo brutalnie, rozminął się pan z powołaniem. Nie polityka powinna być pańską domeną, tylko może jakieś, nie wiem, wiersze powinien pan pisać. Przepraszam, ale to naprawdę, że takie sobie pozwalam głupie żarty, ale naprawdę irytuje mnie to, że nasi politycy, po prostu każdy kolejny, który przychodzi, jest tak nieprawdopodobnie naiwny. Nam się należy, bo pomagaliśmy w 22. A Ukraińcy siedzą i się z was śmieją po prostu. Wycisnęli was jak cytryna, dawaliście wszystko na piękne oczy. Broń Boże, tylko nie, żeby nie było negocjacji. No polityka to jest gra po prostu wymienna. Ja ci coś, ty mi coś. Koniec. Wtedy trzeba było negocjować, a teraz jest już za późno, nic nam się nie zależy, bo to tak świat nie działa. No. Świat to nie jest organizacja charytatywna, tylko ani stosunki damsko-męskie, tylko twarde negocjacje między, no właśnie, to tak bardziej na zasadach kupieckich. No. Gra transakcyjna, przysługa za przysługę. Coś dla ciebie, coś dla mnie, a nie tego typu opowieści. No. Ja wiem, że to dla części opinii publicznej, tak, niewdzięczni Ukraińcy, tak im pomogliśmy, teraz oni nam tak się odwdzięczają. No brzmi to fajnie, ale od tego jesteście tam na górze, żeby takich sytuacji nie było, żeby nas nie rolowali, bo znowu chyba wygląda na to, że w całych tych stosunkach polsko-ukraińskich odniesiemy zwycięstwo, ale moralne, czyli naszą specjalność. No. Okej. Okay. Starczy może tego, kończy się ta nieszczęsna konferencja dzisiaj, lawendowa głowa, bardzo dziękuję za wsparcie. Sławomir Korzekwa, bardzo dziękuję za wsparcie z Wielkiej Brytanii. Może zamiast inwestować na Ukrainie, powinniśmy pomyśleć o inwestycjach w Iranie, będzie tańsze paliwo. O, i to mi się podoba, to jest dobry pomysł. Okej, drodzy Państwo, przechodźmy, jest nas już 6 tysięcy, idziemy pełną parą na 7 tysięcy i myślę, że dojdziemy. Wiecie dlaczego? Bo teraz się zaczynają naprawdę, naprawdę ciekawe rzeczy. Odłóżmy już na boku te polsko-ukraińskie awantury. Myślę, że jutro, a nie, czekajcie, jutro jestem przecież, jutro jest sobota, czyli jestem w tym parku. To w takim razie w niedzielę może zrobimy live'a, jeżeli coś się wydarzy oczywiście, więc albo w niedzielę, albo w poniedziałek to podsumujemy już te wszystkie polsko-ukraińskie spory i całą konferencję, która się skończy, zobaczymy, jaki będzie jej zakończenie, bo to dzisiaj jest dopiero pierwsza, kiedy teraz do Państwa mówię, a tymczasem przejdźmy do spraw międzynarodowych. Po pierwsze, wielka 40-dniowa operacja Zełenskiego, która ma rzucić na kolana Federację Rosyjską, po drugie strzały, niestety znowu w Cieśninie Ormus, no i ten skandal, o którym Wam mówiłem, w kobiecej piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę szokująca, szokująca historia. To co, od czego chcecie, żebym rozpoczął? Może od tej operacji. To może tak. Dzisiaj dosłownie jeden z największych ataków dalekiego zasięgu na Rosję od samego początku wojny, słuchajcie. 660 dronów Ukraińcy, Rosjanie zestrzelili. Zestrzelili. To ile się przedarło. Na przykład płonie właśnie fabryka chemiczna Azot w Nowomoskowsku. Co wy na to? Jest to jeden z największych rosyjskich producentów nawozów azotowych. Lokalna elektrownia. Dwie dziesiątki innych obiektów w różnych regionach zostały trafione. Coś nieprawdopodobne. Są to, tutaj czytam na jednym z portali, że Ukraina bije nowe rekordy skali swoich ataków dalekiego zasięgu. Niesamowite. Rzeczywiście nieprawdopodobne są te zdolności długiej ręki. Wall Street Journal policzył, że liczba ukraińskich ataków dronami w maju 26 roku była 3,5 razy wyższa niż rok wcześniej, czyli oni geometrycznie niemalże rosną te ukraińskie zdolności, rozwijają się te startupy, rozwijają się te firmy, no coś niesamowitego. Widzieliście w zeszłym tygodniu, to była chyba wiadomość tygodnia, że była Moskwa pod ogniem, po prostu tego jest tak dużo, całymi falami lecą te drony, przyduszają obronę przeciwlotniczą, saturują system w tym sensie, że tych rakiet już brakuje w tej obronie przeciwlotniczej i te kolejne fale już się przedzierają i uderzają w te cele. I teraz Zełenski ogłosił, że wezwał do siebie, słuchajcie, szefa Służby Bezpieczeństwa, on nazywa się generał Jewgenij Chmara, któremu, słuchajcie, polecił rozpoczęcie, on jest szefem tego całego Centrum Specjalnego Alfa, które dokonuje tych uderzeń i posłuchajcie, to jest no, moim zdaniem jeden z newsów dnia, rozpoczynamy 40-dniową, zakrojoną na szeroką skalę operację wywierania nacisku na Federację Rosyjską. W trakcie tych 40 dni zamienimy Rosję w piekło, uderzając w nią dronami średniego i dalekiego zasięgu. Celem tej operacji, drodzy Państwo, to jest oczywiście parafraza tych słów, jest rzucenie Rosji na kolana, złamanie jej ekonomiczne poprzez zdruzgotanie jej systemu paliwowo-elektrycznego, no tak de facto, bo to przecież chodzi o tą infrastrukturę energetycznego, przepraszam, krytyczną, również elektrownię. No i mamy do czynienia naprawdę z całą falą tych uderzeń. Więc tak, płonie cały czas ta baza paliwowa w kraju krasnodarskim. Dwukrotne trafienie w UFE, w tamtejszą rafinerię, to jest 1500 kilometrów. Słuchajcie, biją już na takiej odległości, biją za Uralem, niebywałe. Uderzenie w kilkudziesięciu miejscach od, słuchajcie, Białgorodu przez Kursk, Razań i na Moskwie skończywszy. W Kerczu uderzenia również, dzisiaj w Symferopolu, w Sewastopolu prądu nie ma, słuchajcie, bo rozwalili tam Ukraińcy na Krymie właśnie tą infrastrukturę paliwowo-energetyczną, głównie rafinerie, ale też biją po elektrowniach oczywiście. Nie wiem, czy wiecie, że z kosmosu policzono, że korki są na 10 godzin stania na moście kerczeńskim, ludzie uciekają, po 1500 samochodów stoi na jednym pasie, wyobrażacie sobie to? Władze Krymu wzywają do spokoju, zakazana jest sprzedaż prywatnym samochodom paliwa, a mimo wszystko ludzie, jak to w realnym socjalizmie, potrafią sobie to paliwo wykombinować i zwiewają stamtąd, no, z tego Krymu, który zaraz może stać się wyspą. Brakuje tej ostatniej rakiety, która zniszczy, a mają te możliwości, chociażby te Storm Shadowy i te amerykańskie nowoczesne rakiety, którymi uderzyli precyzyjnie 3 razy w jedno miejsce w odstępie kilku sekund w Woronerzu, jakby tak uderzyli w most kerczeński, no to Krym leży. Krym zamienia się po prostu, słuchajcie, w wyspę i Rosjanie, no co wtedy zrobią? Oczywiście mogą barkami, ale pamiętajcie, że te barki będą narażone zaopatrzeniem, gdyby Rosjanie chcieli to przez Morze Azowskie tamtędy jakoś płynąć, czy przez Czarne, no to będą narażone na te maguza, tak się nazywają te drony morskie, w związku z tym sytuacja ich może stać się tam bardzo, bardzo nie do pozazdroszczenia. Czy się uda tą operację wykonać, to jest pytanie chyba do Pawła Jeżowskiego z Kremlinki, no bo to pytanie, jak jeszcze odporna jest Rosja, jak jej przemysł energetyczny, ropa. Mówiłem wam wczoraj, że Rosjanie zaczęli sprowadzać z Kazachstanu, słuchajcie, z Kazachstanu, to nie jest żart, ropę naftową, coś nieprawdopodobnego. A więc 660 dronów zostało wystrzelone. Ja nie będę może więcej się na ten temat, drodzy Państwo, rozwodził, bo na przykład już na froncie dzieje się dużo gorzej. Konstantynówka, jak powiedział Putin podczas spotkania z młodzieżą, lada moment zostanie zdobyta, podobnie Lymań, ale chyba to wszystko proponuję, obgadajmy dzisiaj o godzinie 20 z panem pułkownikiem Lewandowskim, bo to przecież będzie głównym tematem naszego spotkania drugiego dzisiaj, bo dawno nie robiliśmy odcinka, bardzo o to prosiliście, z takim solidnym przedstawieniem, co się naprawdę dzieje na froncie, jaka jest sytuacja strategiczna i czego można się spodziewać. Przenieśmy się na Bliski Wschód. Proponuję teraz Iran. Otóż na początku chciałem wam przekazać dobre informacje. Po raz pierwszy od 28 lutego, czyli od ataku izraelsko-amerykańskiego na Iran, ceny ropy spadły poniżej $70, czyli wróciły do stanu sprzed tego kryzysu wywołanego przez Trumpa, podpuszczonego przez Bibiego. I teraz tak, Brent $72-73, a WTI $69.40, a więc historyczny live w historii realnej. Po raz pierwszy ropa WTI poniżej $70. I to są te dobre wiadomości, a teraz złe wiadomości. Otóż wyobraźcie sobie, że koniec tego dobrego. Iran, co tu dużo mówić, zaatakował, ostrzelał jeden statek. Był to statek płynący pod banderą Singapuru. Pocisk trafił w burtę, uszkodził mostek kapitański. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. Dlaczego? Otóż dlatego, że ten statek poruszał się nie po tym torze, po którym sobie tego życzyli przywódcy Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Chodzi o to, że trwa teraz to rozładowanie w ramach umowy, dealu, który podpisał Trump z Iranem, rozładowanie tego gigantycznego korka i tych wszystkich statków, które utknęły w cieśninie Ormus. To jest nawet 2000 statków. Zrobił się taki korek w jedną i drugą stronę, że Irańczycy wyznaczyli dwa tory wodne, którymi według ich dokładnych koordynatów, to tak a propos tego, kto wygrał wojnę, nie? No oni to kontrolują. Trwa wielka operacja monitorowana i koordynowana przez międzynarodowe władze morskie, agencje morskie tej ewakuacji. No i wyobraźcie sobie, że ten statek konkretny płynący pod banderą Singapuru zboczył z jednego z tych torów. No i po prostu Irańczycy uznali, że zaczęli tam go wzywać do tego, żeby się wrócił na dobry kurs, czy zmienił kurs. Oni nie posłuchali, no to dostał trafienie. Ale zostało to bardzo poważnie potraktowane przez świat i no niestety, co tu dużo mówić, zostały wstrzymane te cała operacja ewakuacyjna, a jeżeli została wstrzymana, bo dodam, że przecież one puste nie wypływają stamtąd, bo nikt nie jest frajerem i nie będzie jeździł na pusto za takie pieniądze, w związku z tym te statki wypływały z ropą naftową. Dokładnie. I teraz jest bardzo, bardzo poważny problem. Zobaczę może najnowsze newsy jeszcze teraz, bo przecież od godziny nie sprawdzałem, spojrzę na te, mam tutaj takie portale, słuchajcie, branżowe, które zajmują się tym, ale nie wygląda na to, żeby, proszę, Middle East. No tak, niestety, taka jest sytuacja. Jest właśnie wiadomość, że ONZ zapauzował wielki proces ewakuacji przez cieśninę Ormus po tym, kiedy jeden z statków z cargo, czyli handlowych, został ostrzelany, także dobrych wiadomości dla Państwa nie mam, ale tu się widzę, że ciekawi nie mieszają newsy, bo obok jest news, słuchajcie, że influencerka z TikToka, Brooke George z Kent, brytyjska, 23-letnia, wyobraźcie sobie, że zadźgała nożem swojego partnera i grozi jej kara śmierci w Dubaju, ale historia. Jakaś młoda dziewczyna twierdzi, że działała w samoobronie. Ciekawe. A Izrael z kolei, jak jesteśmy przy Bliskim Wschodzie, bo tutaj sobie teraz patrzę, uderzył rakietą w 6 osób w strefie Gazy, między innymi w kamerzystę Al Jazeery. To jest to, o czym wam mówiłem, że Izraelczycy zabijają dziennikarzy, żeby świat nie wiedział, co tam się po prostu dzieje. ale niezły numer z tą 23-letnią TikTokerką, co? Rzeczywiście jakaś młoda dziewczyna z Gravesend, Kent. Poznała chłopaka online, zerżnęła go nożem i teraz grozi jej, twierdzi, że ją zaatakował. No dobrze, to taka mała dygresja. Także nie mam dla was dobrych informacji z Bliskiego Wschodu. Łukaszenko, jak wiecie, Zełenski twierdzi, że Łukaszenko ustąpił pod jego presją, ustąpił pod jego ultimatum i rozmontował tą infrastrukturę przesyłową, czy też inaczej przekaźnikową sygnałów dla rosyjskich dronów atakujących Kijów od północy. Białoruś tego nie potwierdza, ale Łukaszenka potwierdził, że przybył do niego specjalny wysłannik Zełenskiego, no i sobie pogadali. Łukaszenko zapewnił, że do wojny wciągnąć się nie da, a potem powiedział, nie zamierzam wojować z Ukraińcami. Wcześniej przypominam, że przepraszał Zełenskiego za swoje rozmaite tam wypowiedzi, słowa. No mam ewidentnie, mam takie wrażenie, że Ukraina, słuchajcie, mocno stanęła na nogi teraz, ma poczucie, że jest teraz taka faza wojny, mimo tych niepowodzeń frontowych, o których dzisiaj będziemy mówili z panem pułkownikiem, że jest taka wojna, faza wojny, w której Ukraina jest do przodu, w związku z tym zaczyna swoich sąsiadów sobie ustawiać. Polskę, to widzimy i komentujemy od kilku dni, ale również oczywiście Ukrainę. Jeszcze mam nowe wiadomości w sprawie zabójstwa 17-letniego Louisa przez ten gang. Wyłapują powoli Francuzi chyba już wszystkich członków tego gangu, francuska policja, jest to gang imigrancki, ale przy tej okazji wydłubali im z telefonów inne filmiki. One są absolutnie szokujące. Ten pierwszy wam opisałem, jak ci ludzie skaczą po głowie tego chłopca już nieprzytomnego. Okazuje się, że to była vendetta za to, że po poprzednim pobiciu on zgłosił się na policję i... Drodzy Państwo, potwierdza się to, bo w telefonach sprawców znaleziono filmik z tego pierwszego pobicia, ja go też do nieprzytomności tam pobili, ale wtedy go jeszcze nie zabili. No i on się zgłosił, no i to była taka zemsta i jeszcze jeden filmik pokazuje, że ci degeneraci wracają sobie pociągiem z tej akcji, no i śmieją się, robią sobie jakiś live stream na TikToka i opowiadają o tym. No po prostu jakieś totalne zdziczenie. Kogo te elity europejskie, bo to nie jest przecież problem tylko Francji, ale również Wielkiej Brytanii, czy nawet naszego sąsiada Niemiec wpuściły do Europy. Ostatnia już sprawa i przechodzimy do sekcji pytań. Jestem absolutnie wstrząśnięty historią Caitlin Clark. Nie będę ukrywał, drodzy Państwo, że nie jestem fanem kobiecej piłki nożnej, a już na pewno nie w wykonaniu Women NBA, czyli tej kobiecej ligi. No ale... Musiałem się sprawą zainteresować, bo w Stanach Zjednoczonych jest po prostu gigantyczna afera. Wspomniana Clark jest najlepszą chyba w historii całej koszykówki amerykańskiej kobietą grającą w kosza. Strzela po prostu jakąś olbrzymią ilość punktów, jest po prostu jakimś diamentem, niebywałym talentem. No i największą gwiazdą całej tej ligi gra w zespole Indiana Fever. No ale niestety problem polega na tym, że ma niewłaściwy kolor skóry, to znaczy jest biała. I od dłuższego czasu padała ofiarą nieprawdopodobnie brutalnych ataków na boisku, kopania, bicia łokciami, kolanami, przewracania, jakichś, nie wiem, no bardzo, bardzo brutalnych i generujących kontuzje zachowań ze strony czarnoskórych zawodniczek. Jest ona, jak piszą komentatorzy znający amerykańscy te sprawy sportowe, ofiarą gigantycznej nienawiści ze strony sędziów, którzy są czarnoskórzy, kobiet w tym przypadku, zresztą taka pani sędziowała ten mecz, o którym teraz Państwu powiem, no i nawet ludzi siedzących w tej federacji, bo mimo, że jest jej największą gwiazdą, która strzeliła najwięcej punktów, to na oficjalnym plakacie tego Women FBA, NBA, przepraszam, nie było jej podobizny, były jacyś drugorzędne graczki, ale jej nie było. I teraz, do czego zmierzam? Teraz był mecz, w którym jej zespół Indiana Fever walczył z jakimś zespołem w Phoenix. I wyobraźcie sobie, że te zawodniczki czarnoskóre z Phoenix powaliły ją. Jedna z tych zawodniczek spadła na nią, a baba ze dwa razy większa niż ta dzielna dziewczyna, Clark, z całym impetem ciała, kolanem jej, słuchajcie, kolano jej wsadziła w krocze, co to dużo mówić, a pięścią z całej siły w szyję, pomału jej nie zabijając. Niestety odniosła jakieś obrażenia kręgosłupa w tym starciu. Media na początku nie pisały w ogóle, co się stało. Informacja była tylko taka, że tu jest taka sytuacja, że ona tam się poturbowała i w zasadzie nie wiadomo, o co chodziło w tej całej historii. No, a chodziło właśnie o to. I teraz tak, czytam tu taką analizę, że przód szyi jest bardzo wrażliwy na takie potężne ciosy pięścią, szczególnie jak ktoś spada na człowieka i to no ta kobieta tak na moje oko, ta czarnoskóra napastniczka to tak ważyła ze 120 kilo z całym impetem ciała. Wystarczy 12 funtów nacisku, żeby zmiażdżyć tchawicę. Tam są drogi oddechowe, krtań, tchawica, struny głosowe, główne naczynia krwionośne. Uraz w tym miejscu może wpłynąć na oddychanie, połykanie, mowę, przepływ tlenu w poważnych przypadkach może stać się przewodem zgonu, słuchajcie. Ona leżała na plecach, to jest fragment tej ekspertyzy, odsłonięta, uwięziona w stercie ciał z pięścią wypchniętą w okolice gardła. I teraz posłuchajcie, najbardziej szokujące są bardzo dokładne zdjęcia z tego wydarzenia. Ta zawodniczka czarnoskóra, która jest to, słuchajcie, nie wiem, setny atak czarnoskórych, nikogo tak się nie fauluje w tej lidze jak tą Clark. Na tą dziewczynę, przeanalizowano to nagranie, słuchajcie, ona się tak z taką dziką okrucieństwem uśmiecha. Ta Clark leży, krzyczy przerażona od tego bólu i tej, no wiecie, masy ciał, które na nim się sypie, a ta się uśmiecha po prostu, więc z pełną premedytacją uderza ją w szyję, no piochą po prostu wielkości bochenka chleba. Ja nie wiem, skąd oni w ogóle takie baby biorą do tego, do tej koszykówki. No ale posłuchajcie, nie dość, że ta sędzia, też czarnoskóra, nie gwizdnęła tam poważnego przewinienia, to jeszcze cała ta federacja Women's NBA przeanalizowała to, nazwała to, posłuchajcie, aktem niezwiązanym z koszykówką, zakwalifikowała jako faul i nałożyła, słuchajcie, karę jednego meczu zawieszenia i $1000 grzywny na tą zawodniczkę, napastniczkę, która nazywa się Alicia Thomas. No i oczywiście rozpętała się po prostu gigantyczna afera, bo ludzie już po prostu mają dosyć. Jest napisane, że ta Clark jest największą gwiazdą w historii Women's NBA. Robi najwięcej punktów, jest świetna, zwinna, miła, sympatyczna i te po prostu potwory ją tam wkrótce wyślą na wózek inwalidzki, dlatego że są zazdrosne. Zazdrosne o to, że biała dziewczyna potrafi skakać. Nawiązuje do tego słynnego filmu z Wesley Snipesem i chyba Woody Harrelsonem. I podawany jest przykład odwrotny, to znaczy kiedy Tiger Woods, czarnoskóry golfista, odnosił te sukcesy, no to zdominowany przez białych, zamożnych mężczyzn sport, przyjął go z otwartymi rękami, Tiger Woods był fetowany i nikt nie robił mu żadnych problemów, był doskonałym golfiarzem i zarabiał olbrzymie pieniądze, nikt go tam nie sekował z powodu jego koloru skóry. Natomiast kiedy ta koszykarka biała w zdominowanym przez czarnych sporcie tak błysnęła i jest lepsza niż te wszystkie czarnoskóre zawodniczki, no to już to jest ofiarą po prostu kampanii rasistowskiej, bo inaczej tego nie można nazwać i jest w ten sposób traktowana. Już jej drużyna nawet zastanawia się, czy nie wprowadzić zakazu zbliżania się do niej, tych zawodniczek, no bo one mogą jej sądowego, słuchajcie, bo boją się, że kiedyś może dojść do najgorszego, czyli może jej się stać po prostu poważna krzywda. Ja retweetowałem dzisiaj w nocy, bo sobie to, czy wieczorem, zobaczcie te filmiki, wszystkie filmy z tego wydarzenia, jak to przerażająco wygląda, będziecie zszokowani po prostu. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ona to zrobiła specjalnie. W piłce nożnej, gdyby ktoś tak kogoś potraktował, byłby dożywotnie zdyskwalifikowany. Jeszcze jedna rzecz, pod tymi wszystkimi filmikami bardzo często pojawiały się i tymi zdjęciami, jak biała dziewczyna krzyczy przerażona, przytłoczona tymi napastniczkami, taki napis. A wyobraźcie sobie, gdyby było odwrotnie. Gdyby grupa białych koszykarek przewróciła czarną i jedna z nich piąchą by jej próbowała zmiażdżyć tchawicę. Jaki byłby krzyk na cały świat? No Starmer, mimo że nie jest premierem, to chyba by klęczał, słuchajcie, przed swoim domem już prywatnym, tym razem chyba z 2 tygodnie, żeby przepraszać za zbrodnie kolonializmu. Nie no, słuchajcie, żyjemy w chorych czasach, kiedy rasizm jest coraz niestety bardziej rozpowszechniony. Widzimy to w Wielkiej Brytanii, gdzie biali ludzie coraz częściej we własnym domu padają ofiarą rasistowskich ataków. Policja patrzy na to przez palce, bo też jest, mimo że często służą w niej biali ludzie, nastawiona wobec nich, traktuje ich jak obywateli drugiej kategorii, i w Stanach Zjednoczonych dzieją się takie rzeczy. Jest to absolutnie szokujące, ale trochę mnie to nie dziwi. Zawsze uważałem, że rasizm no jest, że tak powiem, no, paskudny i też charakteryzuje ludzi o niskim IQ. No. Co tu dużo gadać. Będę śledził oczywiście tą sprawę. Minęła godzina od początku naszego live'u, więc proponuję przejść do pytań. Aha, jeszcze prosiliście mnie, wczoraj było o tej Maszy, pamiętacie? Maszy i Niedźwiedziu na koniec. Dzisiaj nie mam dla was nic takiego pozytywnego, śmiesznego, bo jakoś dzieją się same złe rzeczy na świecie, ale może jeszcze dwie ciekawe sprawy. Słuchajcie, pierwsza sprawa jest taka, że Komisja Europejska, czy w ogóle Europa, Unia Europejska, przestanie uznawać młodych Ukraińców za uchodźców. Czyli młodych mężczyzn, którzy uciekli z Ukrainy, żeby nie dostać się tryby machiny wojskowej, nie trafić na front i tam nie zginąć. Do tej pory oni mogli się w Europie ubiegać na zasadach tak zwanej ochrony tymczasowej, jako o status uchodźców. I teraz Unia Europejska proponuje odmawiania im hurtowo tego statusu. Nie będzie to oczywiście dotyczyło tych, którym już to przyznano, czyli tylko tych nowo przybywającym. No ale to wiecie, kolejne roczniki ukraińskich młodych mężczyzn wchodzą w wiek poborowy i oni uciekają jakby na bieżąco falami. To się teraz ma zostać ukrócone. Ja mam mieszane uczucia. No z jednej strony rozumiem, że to pewnie Ukraina wywiera presję na Unię Europejską, żeby coś takiego zrobić, no bo potrzebuje tego rekruta, a te chłopaki zwiewają. Ale z drugiej strony logika, w której Sudańczyk z nożem, który obcina ludziom głowy na ulicach, może z automatu, wypełniwszy 10-stronicowy kwestionariusz, dostać azyl w Wielkiej Brytanii, zasiłek, mieszkanie, Bóg wie co tam jeszcze, tylko dlatego, że jest z kraju objętego wojną, w związku z tym z automatu dostaje i potem, tak jak powiedziałem, obrzynal człowiekowi głowy na ulicy, a Ukrainiec, dokładnie znajdujący się w tej samej sytuacji, już nie może zostać uznany za uchodźcę. No trochę dziwne, nie? Ale dobra, co ja tam będę mówił. I jednak stwierdzam, że zrobię wam jednak na koniec coś śmiesznego, bo przypomniałem sobie, że znalazłem coś takiego. Także to już jest ostatnia informacja. W miejscowości Nim w Francji, w szkole podstawowej La Planète, była fala upałów, jak wiecie. I było ponad 40 stopni. Jedna uczennica zemdlała w trakcie lekcji. No i wyobraźcie sobie, że rodzice z własnej inicjatywy w 3 dni zebrali między sobą 2000 euro i kupili 5 przenośnych klimatyzatorów i powstawiali tym dzieciakom do klas, żeby nie, po prostu nie zdarzały się omdlenia i oni nie mieli tych problemów. Ale problem polega na tym, że w tej miejscowości rządzi skrajnie lewicowy mer Vincent Bujold i on kazał ich natychmiastowe usunięcie. I jego zastępca do spraw edukacji, zapytany o wyjaśnienie tej decyzji, powiedział, że ta inicjatywa rodziców tworzy precedens nierówności. Ponieważ w innych dzielnicach, czyli imigranckich, bo problem polega na tym, że ci rodzice, którzy się złożyli, no znowu mieli nieodpowiedni kolor skóry, byli po prostu Francuzami. Tymczasem w dzielnicach imigranckich rodzice nie mają środków, żeby kupić swoim dzieciom przenośne klimatyzatory i w związku z tym taki kazus byłby dyskryminujący. W związku z tym te dzieci mają siedzieć, pocić się i mdleć. To taki, nie wiem czy to zabawne w sumie, nie wiem czy się będziemy śmiać, to jest raczej tragiczne. Dobrze, to tyle. Napiszcie, co sądzicie o tej sprawie z tą dziewczyną, z tą Clark. Strasznie mnie to zbulwersowało. Widzieliście w ogóle ten film? Zachęcam do pisania w komentarzach i teraz zapraszam do zadawania pytań. Fechu, rasizm nie ma koloru. Dokładnie, dokładnie. Rasizm to jest po prostu zła rzecz i nieważne, czy dotyczy to rasizmu wobec czarnych czy białych. Zawsze trzeba to potępiać, bo to jest absurd po prostu. Wszystkie uprzedzenia wobec ludzi kolektywistyczne wynikające z tego ich pochodzenia, koloru skóry są po prostu absurdalne. Każdego człowieka powinniśmy oceniać indywidualnie. Bardzo się podoba ten głos pana. Turcja poparła nas jako najważniejszego partnera Trójmorza. Czy sądzisz, że Turcja i jej pozycja jest w stanie wesprzeć Polskę w sporze z Ukrainą? No nie wiem, bo Turcja ma też dobre interesy z Ukrainą. Przypomnę, że Bayraktary robiły robotę na początku tej wojny. Przypomnę, że zbudowali Ukraińcom duży okręt wojenny, Turcy. Nawet chyba to pani Zełenska go chrzciła tą butelką szampana, z tego co pamiętam. On czeka oczywiście na odbiór, no bo teraz to by go Rosjanie po wyjściu ze stoczni zatopili od razu, ale Ukraina go dostanie po wojnie. W związku z tym myślę, że Turcja nie będzie teraz w sojuszu z Polską przeciwko Ukrainie. Turcja gra swoją grę i szuka sojuszników raczej przeciwko Federacji Rosyjskiej i jeżeli chodzi o Morze Czarne, no to raczej będzie starała się z Ukraińcami współpracować przeciwko Rosjanom, więc tu nie widzę takiej możliwości. Raczej widzi w nas północną flankę w jakiejś starciu z Rosją. No nie sądzę, żeby... Julii Bulawin, kawał mój przeczytaj jest w dwóch częściach. Ojej, to muszę to odnaleźć. Czy może pan powiedzieć, czy wskutek tego sporu Polska ma obecnie gorszą pozycję na arenie międzynarodowej, czy to na razie źle rokuje na przyszłość? No trudno to powiedzieć, zobaczymy jak to będzie. No, natomiast myślę, że niestety... Nie przebijamy się z naszą narracją w tym sensie, że dla państw zachodnich to jest taka irytująca, jakaś niezrozumiała awantura między dzikimi ludami peryferiów europejskich. Myślę, że jak taki Macron czyta w przeglądzie prasy, który mu dostarczają codziennie na biurko, że Polacy się pożarli z Ukraińcami i pyta, no to wezwijcie mi tu jakiegoś historyka, niech on mi to wyjaśni. Przychodzi jakiś facet, który o tym Wołyniu w ogóle nie ma żadnego pojęcia, i pytam mu Macron, o co chodzi, kto ma rację w tym sporze, dlaczego ci Polacy, co to jest ta łupak, o co tam szło, kto to robił? A ten historyk wznosi ręce i mówi tak, a wschodni Europejczycy wyrzynali się nawzajem i teraz to mają za pretensje, nie? A Macron, no tak, 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 to są takie dzieci, nie? I nie mówię tego na podstawie swojej wyobraźni, tylko po prostu taki jest trend w gazetach, no. Jak przeglądam sobie te informacje, które tam się pojawiają, to mniej więcej tak to jest pokazane. No tak, zabiła ta UPA, ale pamiętajcie, że Polacy też mordowali, w związku z tym patrzmy w przyszłość, macie wspólny interes antyrosyjski, a wy się tutaj zajmujecie jakimiś historycznymi awanturami. W związku z tym to tak jest przedstawiane przez prasę. Pańska krytyka ministra z kancelarii prezydenta jest infantylna. Uwielbiam pana jako historyka, opinie polityczne niekoniecznie. To nie jest opinia polityczna, panie Macieju. To jest opinia dotycząca pewnego sposobu myślenia przez polskich polityków. I dotyczy to, jak pan widzi teraz, ministrów z kancelarii obecnego prezydenta, no ale tak niestety wyglądała polityka też prezydenta Dudy. Przypominam, że to prezydent Duda był zwolennikiem, żeby dawać, a potem się zastanowimy, czego oczekują od Ukrainy. I potem, kiedy Zełenski wyszedł w ONZ i powiedział, że Polska gra w jednej drużynie z Rosją, to Duda powiedział, że life is brutal i on się nie spodziewał, że Ukraina będzie taka niewdzięczna. No przepraszam bardzo, ale to nie jest kwestia politycznych komentarzy, to jest kwestia bytu państwa polskiego, to jest geopolityka, to jest polityka zagraniczna, którą my akurat w historii realnej komentujemy, a nie komentujemy jakichś tam naparzanek PO-PiS, które nam tutaj są obojętne. Krytykujemy tych polityków, którzy wykazują się romantyzmem. I czy jest coś bardziej romantycznego niż to, co powiedział ten minister, że nam się należy to, żeby dzisiaj mieć kontrakty, bo 4 lata temu w zupełnie innej sytuacji daliśmy czołgi i wpuściliśmy ukraińskich uchodźców. No nic się nie należy, ponieważ deale w biznesie się negocjuje w momencie ich negocjowania. My wam czołgi, wy nam kontrakty. My wam rakiety, czy tam nie wiem, co myśmy nadawali, działa, migi, wy nam ekshumacje wołyńskie i to i tamto. No. A dzisiaj oburzeni jesteśmy, że Ukraińcy nie chcą nam, bo to taki ton oburzenia jest w tym wystąpieniu ministra Boguckiego, że oni nie chcą nam okazywać wdzięczności, bo oni powinni sami do nas przyjść z ofertą odbudowania. No przepraszam bardzo, gdybym ja był na stronie ukraińskiej, to bym się nie kierował na pewno wdzięcznością sprzed 4 lat, tylko bym się zastanawiał, które firmy mogą to zrobić po prostu najlepiej. No. To od tego zacznijmy. I raczej, ponieważ wiedziałbym, że Polska i Ukraina to są rywale, w związku z tym pamiętajcie, że za kapitałem idą wpływy polityczne, więc Ukrainie moim zdaniem nie leży wcale to, żeby polskie wpływy polityczne na Ukrainie wraz z dużymi polskimi inwestycjami były rozwijane. W związku z tym myślę, że będą raczej nas kasować, no, niż pomagać tym polskim firmom, ale oczywiście może się mylę. No już anegdotyczne jest to, że kiedyś nam pokazali taką mapę, że Polacy dostaną owszem do odbudowy Donbas. Tak, ten Donbas, który jest właśnie pod kontrolą tego. Dobrze. Stasiek, niech pan więcej poczyta o pani Clark i Women's NBA, bo sprawa jest głęboka i bardzo ciekawa. Chętnie to zrobię, bo mnie to zbulwersowało, ale że to nie był jednostkowy przypadek, to świadczy to, że taki filmik też krąży w internecie, wszystkich tam fauli na niej. To ta dziewczyna po prostu cud, że ona w ogóle jeszcze chodzi o własnych siłach. Po prostu ile razy ją tam glebowali, walili łokciami w oko, no i zawsze wiecie kto. Nigdy nie widziałem faulu na niej zrobioną przez... No dobrze. Znowu tu jakiś ban musiał polecieć. Proszę kupić translator do Japonii, ponieważ Japończycy tragicznie mówią po angielsku. Warto również kupić sobie wiatraczek, bo w lato w Japonii jest bardzo gorące. No słyszałem właśnie, słyszałem. Słyszałem też, że trzeba w niektórych restauracjach zdejmować buty. No szykujemy się do tego naprawdę bardzo poważnie. Kupujemy sobie bilety na te szybkie koleje. No, to będzie przygoda mojego życia. Zawsze, słuchajcie, marzyłem po prostu, było takie wielkie moje marzenie. I tak sobie myślałem, że ja pewnie nigdy do tej Japonii nie pojadę. A teraz się udało, więc jestem naprawdę zachwycony. Startujemy z Albertem 29. No cały 30 będziemy w locie, bo to się leci po prostu, nie wiem, 13,5 godziny, wylatujemy w nocy. Ojej, ale myślę, że to będzie warte to jechanie. Ja mam niestety długie nogi, w związku z tym w tych cierpię strasznie w tych samolotach, a 13,5 godziny, jeszcze nigdy w życiu nie leciałem tyle, max chyba 10 do Miami czy coś takiego, więc będzie to na pewno duże wyzwanie, ale tak mnie pasjonuje ta Japonia, ludzie, jedzenie, obyczaje. Na przykład słyszałem, że nie można jeść idąc, żeby przypadkiem kogoś nie pobrudzić. No, bardzo, 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 bardzo tacy, no nie tylko honorowi, ale też podoba mi się takie poczucie, żeby takie nie tylko wielkiej kultury osobistej, ale także takiej delikatności w obejściu z drugim człowiekiem. Nie? Myślę, że nie ma chamstwa w Japonii. Oby. Jeżeli ktoś z Państwa był, może napiszcie co, może w tą stronę pójdzie nam nasza dyskusja. Kiedy będzie zegar Wolskiego? Oj, no temat rzeka. Zajęty Jarek jest swoimi projektami. Ale oczywiście mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się uda zrobić taki zegar. Mieszkam blisko siedziby NATO, jest to duży ruch notabli. Taki ruch nie jest tu częsty. To oznacza jakieś poważne rozmowy. Podobno, ale nieco mniejszy był po wybuchu wojny na Ukrainie. Kasjadon. Ciekawe, ale gdzie konkretnie, gdzie ta siedziba NATO? Gdzie pan jest? A czy koleją transsyberyjską nie da się dojechać do Japonii? No jeszcze plus port. Znaczy ten prom jakiś, no bo Japonia jako żywo jest wyspą. Gdzie jest Putin i jego reakcja na naloty? No widziałem, nawet Putin spotkał się z młodzieżą, powiedział, że nie jest tak źle, jak to można zobaczyć na TikToku, bo powiedział, że Rosja stoi na nogach, mimo tego, że walczy z 46 państwami, tak chyba wyliczył, bo powiedział, że za Ukrainą stoi tyle państw i tak na dobrą sprawę to Rosja walczy z 50 krajami, więc nieźle, a ta Ukraina tylko tam, wiecie, jest do wykonu. Ale pieniądze, broni, wszystko i najemnicy są z tych państw. Powiedział, że jest dobrze, bo zaraz będą wielkie sukcesy na froncie, czyli zdobycie Konstantynówki, a o samych nalotach, no to chyba się rzeczywiście jakoś niespecjalnie wypowiadał. Gdzie aktualnie jest linia frontu na Ukrainie? Hojna 94. Odpowiedź jest prosta, nie ma linii frontu na Ukrainie. Nie ma tam już żadnej linii frontu. Są punkty oporu w strefie śmierci, nad tym wszystkim bzyczy coś, ale już takiej linii oporu, linii frontowej, jaką znaliśmy z I wojny światowej, nie ma po prostu. Bartek, czy widziałeś wypowiedź Nawrockiego, gdy był szefem IPN-u na temat swobody Ukraińców do czczenia swoich bohaterów? Tak, ale nawet wam powiem, słuchajcie, no pewnie, że Ukraińcy mają pełne prawo czcić sobie kogo chcą i nie, to jest nie nasza sprawa, ale my mamy pełne prawo wypowiadać się o ich wyborach i mamy pełne prawo stosować takie, powiedziałbym, retorsje, bo też jesteśmy wolnym krajem, w związku z tym, jeżeli wszyscy mają mają wolność, to oczywiście niech wszyscy, bądźmy, równo patrzmy na to. No. Natomiast jeszcze jedna rzecz, no taka historia jak z tym QMM Saburem na przykład, no bo na przykład to jest coś, co jest jakieś horrendalne po prostu. No, czczą faceta, który na poziomie wołyńskiej UPA podjął decyzję, rozpoczął i kierował po prostu całą tą jatką na Wołyniu. Czy to nie jest normalne? I przecież no, nie jest tajemnicą, oczywiście nie zachowujmy tu proporcje, tak? Polacy nigdy nie dopuściła się żadna formacja niczego podobnego na tak gigantyczną skalę, tak? No ale zdarzały się tam takie czy inne mordy odwetowe i my tym ludziom nie nadajemy imieniem ich jednostek polskich, nie? Więc tutaj jakby na tylu poziomach tu nie ma symetrii. Wydaje mi się, że wiele osób uważa, że rasizm nie odnosi się do białych, pisze pani Urszula. No i niesłusznie właśnie, no bo rasizm jest po prostu moim zdaniem przekonaniem opartym na uprzedzeniu nieracjonalnym, że osoba o innym kolorze skóry jest, nie wiem, gorsza, trzeba stosować wobec niej przemoc, nienawidzę je, nienawidzę drugiego człowieka dlatego, że ma inny kolor skóry. Uważam, że to jest po prostu barbarzyński pogląd. No i niestety kiedyś oczywiście wyglądała inaczej sytuacja na świecie w epoce kolonializmu i tak dalej. To było dawno. Dzisiaj podstawową wersją rasizmu, jaki występuje, jest nieprawdopodobny rasizm wobec białych. Tutaj jest on podszyty oczywiście rozmaitymi kompleksami niższości, nie wiem, no nienawiścią też społeczną, no bo wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych czy w Europie bardzo często też są różnice ekonomiczne, nakładają się na różnice koloru skóry, prawda? W związku z tym jest to taka ogólnie taka petarda nienawiści, nie? Ale zgadzam się z panią Urszulą, że po prostu to nie ma nic do rzeczy, czy biały, czy czarny, czy jakiś, no po prostu sama zasada. Rasizm to jest nienawiść do człowieka, który ma inny kolor skóry, no i tyle. W związku z tym jest rasizm przeciwko białym również. Przykładów tego ostatnio bardzo dużo. Aha, Kasia Don, czy to Kasia Don, nie wiem, wyjaśnia, że to chodzi o siedzibę NATO w Szczecinie i to jest pani Kasia, tak, dobrze, przepraszam. Co pan myśli, żebyśmy drogę na Lwów nazwali imieniem Jeremiego Wiśniewieckiego, pyta pan Grzegorz. No chcę tylko przypomnieć, że Jeremi Wiśniewiecki był ruskim kniaziem, czyli zgodnie z ukraińską polityką historyczną to był Ukraińcem, co jest oczywiście absurdem, bo ukraiński naród powstał wiele lat po śmierci kniazia. On był po prostu arystokratą Rusi, ale nie zmienia to faktu, że no, walczył z kozakami o to, kto będzie dominował na Rusi, ale nazwanie imieniem kniazia Wiśniowieckiego, no to nadal to jest Rusin, tak. Ochrzczony był w cerkwi, potem chyba przeszedł na katolicyzm, z tego co pamiętam, nie jestem specjalistą z XVII wieku, ale w pewnym sensie wojny kozaczyzny z szlachtą ruską były wojną domową Rusi, nie? Oto kto tam będzie karty rozdawał. Przecież Wołodyjowski też był ruskim szlachcicem, nie? Nie był wcale z korony. Piękna Helena też była kniaziówną, prawda? Tak, dobrze pamiętam? No. To tam czytał trylogię, wie, że to nie można stosować dzisiejszych narodowościowych podziałów do tamtych spraw. Japończycy są bardzo, pisze pan Szymon, kulturalni i dbają o ciało oraz mają na względzie poszanowanie granic drugiego człowieka. Bardzo mi się to podoba. Dziwi mnie tym bardziej zachowanie Japończyków w obozie 731. Tak, pisałem o tej jednostce 731, straszne eksperymenty. Wydaje na ludziach, na jeńcach, wydaje mi się, że niestety w tamtych czasach część tych Japończyków, tych ludzi z kontynentu azjatyckiego traktowała po prostu jako gorszych od siebie. Może to było tym podszyte. Front jest na Ukrainie, panie Piotrze. No jest, jest. Apka w telefonie do kupowania biletów i z głowy. No i mało cashu się tam używa. Mało cashu, no proszę, a ludzie mówią mi, że właśnie trzeba brać cash, że w ogóle ciężko płacić kartą. A co do chamstwa, to wieczory w Tokio i innych dużych miastach są super. Dobrze, to i z Albertem tam pójdziemy sobie na jakieś fajne w takim razie wieczorne hulanki. I z Patrykiem, który z nami jedzie. Panie Piotrze, dzisiaj chłodnik na odbiadek, pisze pan IG. Gratuluję, uwielbiam chłodnik. A wiecie, że są dwa rodzaje chłodnika. Chłopski i szlachecki. Chłopski z kartoflami, szlachecki z szyjkami rakowymi albo szynką. Taką parzoną, pokrojoną w kostkę. Okej. Dlaczego Zełenskiemu nie przeszkadzała Katarzyna i Mussolini, kiedy odbierał od Dudy Order Orła Białego? Pyta Hex. Pewnie nie wiedział. Ale to pytanie retoryczne oczywiście. Trafnie, pisze Maciej. Nawrocki jako historyk i prezydent wypowiada się w ruinnym charakterze. No dobrze, drodzy Państwo. Pytań jest tak dużo, że śmieszne tutaj dostaję od Państwa pozdrowienia. Panie, radykalizuje się nam Pan. Okej. Okay. Więcej informacji w Finlandii i Szwecji. Wie Pan co, czy ja się radykalizuję? Nie wiem, czy się radykalizuję, ale jestem człowiekiem o umiarkowanych poglądach, ale jeżeli w ciągu 2 tygodni widzę obcięcie głowy w Belfaście, morderstwo na Henryku Nowaku, zabójstwo 17-letniego Luisa teraz we Francji przez ten gang z Magrebu i teraz jeszcze amerykańską koszykarkę skopaną i prawie nieuduszoną i niezabitą przez swoje koleżanki, no to po prostu, wiecie, jako człowiek wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, no szlak mnie trafia. Jeszcze bardziej denerwuje mnie to, że nie możemy o tym swobodnie mówić. Ja mogę, bo mam patronów, tak, i mogę sobie gadać o tym, ale media bardzo często nabierają wody w usta, bo się boją, że zostaną oskarżone, nie wiem o co nawet, no, jest to tak absurdalne. Uważam, że zło trzeba piętnować, złe zachowania. Wszyscy ludzie powinni czuć się bezpieczni, niezależnie od ich koloru skóry, przekonań. I jestem zwolennikiem konfrontacji na argumenty, a na pewno nie przemocy, no. W związku z tym, czy to jest radykalizacja, wydaje mi się, że to jest po prostu zdrowy rozsądek. No, chciałbym, żeby te wszystkie rzeczy, o których mówimy, się nie działy, żeby ta dziewczyna mogła normalnie rozwijać swój talent, grać w NBA bez ryzyka, że jej złamią kręgosłup te baby. No. Albo żeby ten Henry Nowak żył i mógł się zrealizować, Louis ten z Francji, czy już nie mówiąc o tym facecie, któremu tam głowę obrżnęli. Wiecie, że on przeżył, ale nie ma oczu obu, bo mu wydłubał ten facet z Sudanu, a wcześniej już był głuchy, znajduje się w jakiejś śpiączce, no jakaś makabra, bo nie wiem, czy on w ogóle z tego wyjdzie. Cały ma tutaj pocięte szyję. No straszne, straszne. Więc to nie jest chyba radykalizacja jakieś takie. Bardziej bym powiedział, że czuję się, nie wiem, no, oburzony, może nie. No. Coś trzeba z tym zrobić po prostu, tak bym powiedział. No. Zobaczcie jeszcze na koniec, skończmy tak, jak zaczęliśmy. Zobaczcie, kto tu cały czas obok nas leżał. Kicia, pomachaj. Kicia chyba nie jest zachwycona, że ją obudziłem. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Dzisiaj o godzinie 20 kolejny odcinek. Jutro z pułkownikiem Lewandowskim raport z frontu. Jutro, drodzy Państwo, z kolei nie będzie live'a, no bo o 15 to się nie wyrobię po prostu z tym wszystkim. A jeszcze wcześniej muszę książki podpisać. Plan na jutro mam taki. Rano jadę do naszego magazynu Historii Realnej podpisywać książki, żeby był zapas w naszej księgarni Polaków i innych moich książek na mój wyjazd z Albertem do Japonii, więc to będę robił rano. Tak wygląda moja nowa książka. Każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl podpiszę też nowe książki, stare książki, poprzednie, żeby był zapas, więc to będę robił o 11. Potem stamtąd o 13 jesteśmy z Albertem umówieni w sklepie Militariów, bo Militaria będą nas wspierać w trakcie tego wyjazdu do Japonii, więc tam jakieś ubrania chcemy pobrać i gadżety, które nam się przydadzą. No a o 15 już podpisywanie książek w Ogrodzie Krasińskich. Zapraszam bardzo Państwa serdecznie. Na miejscu będzie stoisko domu wydawniczego Rebis. Każdą moją książkę będzie można kupić. Będzie można ze mną sobie pogadać w kameralnej atmosferze. Tylko uprzedzam, że będzie ciepło. Ale na miejscu na pewno będzie coś do picia i inne fajne rzeczy. Także do zobaczenia jutro. Ci, którzy mają ochotę, zapraszam do Warszawy. Ogród Krasińskich. Ta impreza nazywa się imieniny Jana Kochanowskiego. I ja tam będę od 15 dla Państwa jutro dostępny, w związku z tym nie będzie live'a. Jeżeli coś ważnego się wydarzy, to będzie live w niedzielę oczywiście o godzinie 12. A tymczasem żegnam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Pani Wiolce, dziękuję wszystkim patronom, którzy nas wspierali w trakcie tego spotkania. I zawsze nas wspierają historię realną, bo bez patronów byłoby z nami krucho. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Nie powiem, że trzymajcie się ciepło, bo jest strasznie gorąco, ale uważajcie rzeczywiście na tą falę upałów. A ja chciałbym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczniów, którzy oglądają Historię Realną. Wiem, że mamy też widzów wśród uczniów. Dzisiaj rozpoczyna się wasza wolność na 2 miesiące, bo dzisiaj był ostatni dzień roku szkolnego 2005-2006. Także gratuluję wszystkim dobrych wyników w nauce. Trzymajcie się. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Do zobaczenia o 20:00.